przy gorącym stole.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Od wczoraj śledzę uważnie komentarze, wypowiedzi po marszu 4 czerwca zorganizowanym przez Donalda Tuska. Tak ten marsz się pewnie będzie kojarzył, tak przejdzie do historii. To oczywiście jest temat, który także jest dzisiejszym tematem naszego przy gorącym stole. Będę rozmawiać między innymi z uczestnikami marszu. Są dzisiaj z nami na łączach posłanka Katarzyna Uberhan, Lewica. Dzień dobry pani poseł, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poseł Tomasz Nowak, Koalicja Obywatelska. Również witam panie pośle.
Witam serdecznie państwa.
I poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam panie pośle. Bardzo serdecznie całą trójkę.
Dobry panu, dzień dobry państwu.
O, już widzimy, kto ma najgorsze łącze internetowe. Chyba jednak pan poseł Wróblewski, ale będziemy panu dawali szansę na to, żeby pan mógł być zrozumiany. Proszę państwa, tak sobie pomyślałem, że pewnie najłatwiej byłoby mi zasłonić się za Donaldem Tuskiem i powiedzieć, że po tym dniu już nic nie będzie takie samo w polskiej polityce przez najbliższe miesiące. To wypowiedź dziś byłego premiera. A jednak postanowiłem sięgnąć do waszych osobistych emocji. Najpierw zapytam uczestników marszu, jak wy to podsumujecie z perspektywy tego, co oglądaliście od środka. To, że pan poseł Nowak był, to wiem, bo już rozmawialiśmy o tym. Pani poseł też zapowiadała, że będzie. Tak się tylko upewniam. Była pani, nie zgubiła się pani w tłumie?
Byłam, nie zgubiłam się po drodze.
No to właśnie zapytam o pani wrażenia. Jak to wyglądało z pani perspektywy? No, a potem będę pytał o te makro wrażenia.
Czy mnie zaskoczył tak naprawdę rozmiar tej demonstracji. Mówiło się, że będzie duża, ale powiem szczerze, nie spodziewałam się tego, że w momencie, kiedy my będziemy jeszcze stać na początku, znaczy w miejscu, gdzie rozpoczynała się demonstracja, czyli na rozdrożu, na placu na rozdrożu, po 2,5 godzinie, my dalej, kiedy czoło marszu już dojdzie właściwie na miejsce przeznaczenia, my będziemy tam nadal stali, te 4,5 kilometra dalej i czekali, aż ruszymy, bo było tyle osób, że tak naprawdę wypełniały całą przestrzeń na tej trasie, ale też i przestrzeń dookoła, wszystkie te drobne uliczki, także ten rozmiar, nie, naprawdę rozmiar tego wydarzenia był naprawdę wyjątkowy. I, ale też atmosfera, tak naprawdę było radośnie, było kolorowo, było przyjaźnie. Zresztą same też raporty policji na to wskazują, że nie doszło do żadnych incydentów w trakcie całej demonstracji. Więc ta atmosfera, no myślę, że pogoda też pomogła, bo było pięknie, słonecznie, może za gorąco dla niektórych osób, bo jedyne incydenty właściwie, jakie się zdarzyły i też tak tam na końcu tego marszu, gdzie staliśmy, osoby też mdlały po 2 godzinach, jakieś starsze osoby i była potrzebna interwencja sanitariuszy, ale to było wszystko. Tak poza tym było czuć tą nadzieję, było czuć tą energię, było czuć też tą jednak niezgodę na to, jak jest i chęć zmiany, bo to można powiedzieć, że tutaj pan redaktor powiedział, że to był marsz Donalda Tuska. Dla mnie i dla większości ludzi, którzy tam byli, to było tak naprawdę, ja rozumiem, że lider Koalicji Obywatelskiej, czy Platformy Obywatelskiej będzie chciał to tak przedstawiać, bo to dla niego w sumie dobre. Ale to był tak naprawdę marsz po demokrację, marsz po państwu prawa, marsz po... Tam było bardzo wiele różnych grup, bo spotkałam tam i osoby, z którymi protestowałam na czarnych protestach, więc były tam to kobiety walczące prawa kobiet. Spotkałam tam osoby z KOD-u, z Komitetu Obrony Demokracji.
KOD jest na każdej demonstracji antypisowskiej.
To żadna akurat. Z 2015 roku, gdzie to się tak naprawdę zawiązali, te pierwsze manifestacje kodowe, to były w obronie konstytucji. Więc były tam osoby z hasłami konstytucji na koszulkach i na sztandarach. Były osoby, które walczyły wcześniej o wolne sądy, wolne media, tak jak mówiłam, o prawa kobiet. Także zebraliśmy się, były tam też osoby nieheteronormatywne. Także zebrały się tam różne środowiska, różne osoby. To nie jest tak, że zebrała nas tam jeden powód czy jedna osoba. Jeżeli już to było tych przyczyn wiele, one były bardzo często osobiste, to co było wspólnym mianownikiem, to ta demokracja i chęć, i Polska, po prostu chęć wolnej, demokratycznej Polski. Zresztą to była rocznica, jak wiemy, a przypominam tylko, pierwszych częściowo wolnych wyborów. I to miało swoje odzwierciedlenie w tym wydarzeniu.
Panie pośle, zwracam się do Tomasza Nowaka. No trochę może rzeczywiście sprowokowałem tym marszem Donalda Tuska, ale jestem ciekaw, jaka jest pana opinia na ten temat. Także to osobisto, od tego zaczniemy. A poseł Bartłomiej Wróblewski będzie mógł sobie spokojnie to wszystko zaraz skomentować z perspektywy uczestnika z boku, który pewnie śledził to jakoś tam telewizyjnie, no bo warto zawsze wiedzieć, co się dzieje na takim wydarzeniu. Panie pośle, Tomasz Nowak, bardzo proszę.
Mamy do czynienia z wielką determinacją ludzi i z takim przebudzeniem obywatelskiej Polski, przebudzeniem Polski, która uwierzyła, że może wygrać, że może zwyciężyć z opresyjnym PiS-em, opresyjnym w tym znaczeniu, że niszczącym demokrację. Dlaczego taka teza? Bardzo prosto. Ja akurat zapisywałem ludzi na autobusy. Na początku było tych autobusów, mieliśmy dwa, później się okazało w samym Koninie, bo generalnie ze wszystkich powiatów jechały po jednym dwa autobusy z Wielkopolski. Także było bardzo duże zainteresowanie, ale w momencie, w którym komisja weryfikacyjna, którą przegłosował PiS i podpisał prezydent, a później prezydent tak naprawdę zawetował swój podpis, nastąpiło gwałtowne przyspieszenie. Ludzie zaczęli dzwonić, organizować się sami. Ja byłem pod wrażeniem tego, bo już mieliśmy zapięte ilości autobusów, nawet na parkingach w Warszawie już wiadomo, że nie było miejsca. To ludzie mówili, że będą sami zamawiali autobusy, będą jeździli pojadą do metra, w metrze się przesiądą i tak dalej. Ale najbardziej było to dla mnie szokujące, że działo się to z ludźmi z małych miejscowości. Bowiem to, że w większych miastach to tak do tej pory było normą. Nasze manifestacje, spotkania zawsze były w miastach powiatowych, w miastach najczęściej i tam też przyjeżdżali ludzie zewsząd, ze wsi też przyjeżdżali na te marsze, na te manifestacje, ale teraz stało się coś szokującego. Autobusy jechały z małych miejscowości. Ludzie zrzucali się na te autobusy. Ludzie organizowali się w samochodach, organizowali się we wszelkiej formy busiki, wszelkiej formy aktywności. I to mi zaczyna przypominać kampanię Rafała Trzaskowskiego. Tam wtedy, kiedy była kampania Rafała Trzaskowskiego, było coś niesamowitego. Mieliśmy poczucie wyborczego święta, kiedy ludzie do nas przychodzili, prosili o banery. Sami się angażowali.
Niektórzy mówią, że to jest podobna sytuacja, analogicznie też politycznie, w tym sensie, że tak jak PiS stworzył komisję do spraw rosyjskich wpływów po to, żeby pod flagą Donalda Tuska się zgromadzić, dać trochę tlen Tuskowi, tak samo było wtedy z Rafałem Trzaskowskim. Wymiana, taka zgoda trochę na to, żeby zamiast Małgorzaty Kidawy-Błońskiej był Rafał Trzaskowski, że to jednak Platforma powinna być tym głównym oponentem PiS-u i ta polaryzacja sceny politycznej na ten duopol może była celowym zabiegiem. Ja już może trochę prowokuję, ale...
Panie redaktorze, no to jest oczywiste, robimy politykę. Robimy politykę i robimy tę politykę po to, żeby wygrać wybory.
A my mówimy, jak się robi politykę i parówki.
I tak naprawdę ten marsz jest elementem kampanii wyborczej. To jest oczywiste. Elementem kampanii wyborczej, bo jeśli my objeżdżaliśmy do tej pory, ja praktycznie nie wiem, co to dzień wolny od 2 miesięcy. My ciągle jesteśmy w trasie, ciągle jesteśmy w terenie. Spotykamy się w całej Polsce, w małych miejscowościach.
A to akurat mam trójkę pracowitych posłów, bo i posłanka Uberhan, i poseł Wróblewski.
Nie,
oczywiście.
Jesteście akurat posłowi, że tych... od 2 miesięcy, bo ja naprawdę od
2 miesięcy to nie ma ani jednego dnia.
To ja teraz takie jabłko teraz... dla najpiękniejszej tutaj dałem. Kto jest najbardziej pracowity.
Ale mi chodzi o coś istotnego, bo widać było takie stopniowe od tych 2 miesięcy przesuwanie akcentów. Bo te akcenty na początku, jak jechaliśmy, było takie, ach, no dobrze jesteście. Ale teraz dobrze, że przyjechaliście. A ten marsz powiedział, zwyciężymy.
Ale to zawsze się takie hasła.
Że zwyciężymy. Dzisiaj widać taki Super Express zrobił taki szybki sondaż. I 60% ludzi mówi, że tak, że opozycja zwycięży w tej kampanii. Plan Wielkiego Marszu Donald Tusk już miał dawno. My o tym mówiliśmy w lutym na naszych spotkaniach. I niewątpliwie to, co się wydarzyło, to, co PiS robi, coraz bardziej miotając się w swojej kampanii i atakując Tuska w sposób niewybredny, to też przyczynia się do zwielokrotnionej chęci uczestnictwa. Ja wczoraj wróciłem z marszu i oglądałem TVP Info i byłem zszokowany tym, co tam zobaczyłem. No, zobaczyłem malutki marsz, jakiś tam, nawet nie marsz, tylko jakieś grupki osób, które były prowokowane do tego, żeby powiedzieć coś negatywnego i mówiono tylko o tym, że to był marsz nienawiści, a tam żadnej nienawiści nie było. To był, tak jak poseł Berhan mówi, to było bardzo fajne, dobre emocjonalnie spotkanie, sympatyczne.
To jeszcze zaraz Państwa trochę o to będę podpytywał. Poseł Bartłomiej Wróblewski czekał cierpliwie. Dajmy szansę, żeby teraz mógł do tych Państwa, do tego dwugłosu w jakiejś tam mierze się odnieść. Panie pośle, z boku, śledził Pan w ogóle marsz?
Nie, ja tego dnia akurat byłem na piknikach rodzinnych.
Ale prasówkę sobie Pan zrobił potem.
I w Stęszewie, więc raczej czytałem później relacje. Więc po kolei. No marsz pokazuje, że mamy w Polsce doskonale funkcjonującą demokrację. Każdy korzysta z wolności zgromadzeń, z wolności słowa w takim zakresie, jak uważa za stosowne. Więc narzekania opozycji nie tyle opisują rzeczywistość, co raczej służą mobilizacji swoich sympatyków. I to jest pierwsza konkluzja. Druga jest taka, że marsz był duży, ale przekaz był stary. To znaczy żadnego programu, żadnej idei, antypis. Teraz chcemy rządzić my. I każdy ma prawo do takiego sposobu działania, ale jest on jednocześnie mało wiarygodny. Trzecia rzecz to taka, że Donaldowi Tuskowi udało się zwasalizować mniejsze formacje opozycyjne i nie ma wątpliwości, że po tym marszu jest dużo mniej tlenu dla Trzeciej Drogi i Lewicy. I pytanie jest, czy te formacje będą w stanie zachować samodzielność, czy tak naprawdę w kolejnych tygodniach będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że po kolei będą się ustawiać w rzędzie i dołączać do Platformy Obywatelskiej, kandydować z list Platformy Obywatelskiej. Jak się to potoczy, nie wiem. Natomiast ostatnia sprawa to kwestia tych rzeczy, które działy się wokół marszu i które jednak na ten marsz rzutują. No, wypowiedzi czołowego publicysty opozycyjnego Tomasza Lisa o komorach dla przeciwników politycznych, wypowiedzi Andrzeja Seweryna nawołujące do tego, żeby no, w takich wulgarnych słowach, żeby no, tutaj niszczyć przeciwników politycznych. Później słowa Romana Giertycha o tym, żeby wypalić pisowską zarazę, żeby wyrwać z korzeniami. No to nie jest język miłości. Więc tych sytuacji takich brutalnych, no, z jakąś złą emocją no i brakiem kultury wokół marszu też trochę było. Bez ujmowania niczego wszystkim tym osobom, które po prostu przyjechały i chciały zamanifestować swoje poglądy, bo to jest rzecz jak najbardziej zrozumiała, która potwierdza, że demokracja w Polsce ma się bardzo dobrze.
Ja, proszę Państwa, cały czas myślę o tej polaryzacji. W tym kontekście, że wyborców w Polsce mamy 29 milionów. Ja już nie wnikam, ile było tych ludzi na tym marszu. Czy to było 150 tysięcy, czy 200 tysięcy, czy pół miliona, jak mówi Platforma. Różne są te dane. Nie chcę w to wchodzić. Na moje oko było około 200 do 250 tysięcy. Tak mówi Szymon Hołownia.
A był pan na tym marszu?
Nie, ale porównuję mniej więcej z Marszem Niepodległości, tak jak to wygląda, tak pirazy. Ale nie chcę o liczbach. Nie, to było dużo
tak,
ludzi.
Tak dużego marszu nie było. To jest ważne. Większy marsz.
Takiego marszu nie było naprawdę. Jestem doświadczony, pani Uberham na pewno też. Byliśmy na wielu, tak. Wielu marszach.
Panie pośle, to nie ja pokojowo było. Powiem. Było na pewno bardzo dużo ludzi. Nikt
było,
tego nie neguje.
Roman Giertych już kilka razy widział w Warszawie marsze po milion osób.
Tak, ale proszę Państwa,
ja naprawdę nie chciałabym się do Giertycha
odnosić. No i na liczby jedziemy, proszę.
Na
proszę państwa. A tak chciałem tego uniknąć.
Ale, bo to nie jest to postać reprezentatywna moim zdaniem dla opozycji, z całym szacunkiem. I też do jego wpisów i słownictwa tego, które jest używane często w social mediach, nawet do tweeta Lisa, do którego też mi jego poziom ekspresji jest mi bardzo daleko, zresztą on ten tweet już wykasował, to oddzieliłabym to jednak mimo wszystko od tego, bo to nie były postacie, które miały jakiekolwiek przełożenie na to, że te takie czy inne osoby wzięły w tym marszu udział.
Ja pozwolę sobie jedną rzecz powiedzieć, bo to właściwie to, o czym mówiłem, te liczby, na których się niestety państwo skupiliście, tak naprawdę zależało mi na tym, żeby o tej duopolizacji poopowiadać. Dlatego, że pan poseł Nowak powiedział o tym, że mówimy o tym, jak się robi politykę. Ja się tak zastanawiam, czy też sama organizacja tego marszu, mimo wszystko, no to kto przemawiał na tym marszu? Jak wyglądała ta historia z Szymonem Hołownią, Władysławem Kosiniakiem, Kamyszem, których nie było? Że tak naprawdę...
Byli
z mikrofonem, ja przepraszam, chodziło
ale
mi o to...
Ale nie chcieli, to jest kwestia pewnej koncepcji. Chcieli pokazać, że są, że tak. Nie są na właśnie na marszu takim, gdzie będą przemawiać politycy, tylko powiedzieli sami, że chcą pokazać, że to jest marsz obywatelski.
Ale ja słyszałem też od jednego z polityków opozycji, który mi mówił, że planowane jest tylko wystąpienie Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, takie duże. No potem jeszcze
Ale był przewodniczący Czarzasty na
tak,
przykład.
Tak, był Robert Biedroń, był Włodzimierz Czarzasty.
Ale czy się tak przebili tak, bardzo, jak Donald Tusk, Rafał Trzaskowski? Bo jak słuchałem, czytałem media, to głównie te dwie twarze były, mimo wszystko. Czy jednak to nie jest tak, że ten scenariusz, o którym mówił poseł Wróblewski, jest bardzo realny tego takiego gromadzenia?
Nie, panie redaktorze, no, Platforma zorganizowała ten marsz i trudno w tym momencie, gdyby Lewica zorganizowała taki marsz, to siłą rzeczy kończyłby marsz i pewnie rozpoczynał przewodniczący Czarzastym z przewodniczącym Biedroniem. To jest naturalne, ale otwieraliśmy przestrzeń dla każdego, kto chciał się wypowiedzieć i bardzo dobre wystąpienie miał i zarówno dwóch liderów Lewicy i byli oklaskiwani. Także tutaj absolutnie nie było niechęci do kogokolwiek, bo reprezentowane i wypowiadały się wszelkie stanowiska z różnych stron sceny takiej polityczno-obywatelskiej i nie było żadnego kagańca, jakiegokolwiek, a że Donald Tusk miał zakończyć, no tak, no określona była konwencja i wiadomo było, że Donald Tusk złoży swoje ślubowanie, o którym pewnie za chwilę porozmawiamy.
No właśnie, to ja zapytam o to. Powiedział, że obiecuje zwycięstwo w wyborach Donald Tusk i rozliczenia. No i tutaj się pojawiły...
Nie tylko.
Tak, to w takim razie, to niech pan rozwinie ten wątek, bo chciałem się skupić na tym, czy był tam też jakiś taki program nowy, bo też spotkałem się z takimi głosami, że te idee się przewijały od miesięcy. Nie było tam czegoś ożywczego, co by tak naprawdę, oprócz antypisu i tej rozliczeniowej retoryki i że wygramy z PiS-em, nic się takiego nie pojawiło. Takie głosy słyszałem. Proszę państwa, no, jak to
są
widzicie?
Nieuprawnione, tak samo jak pan poseł mówi, że nie mamy programu, bo to jest to oczywista nieprawda. Na każdym, ja tu mam poszczególne elementy programu, jest tego naprawdę dużo, to pokazuje, oczywiście to jest radio, ale pokazuje, że tego jest bardzo
mogę
dużo,
przeczytać.
My się spotykamy.
Może mi pan pokazać, to przeczytam.
My się spotykamy z ludźmi, przecież spotykamy się wszędzie w terenie i rozmawiamy o elementach programu, korzystamy z podpowiedzi ludzi, także tego jest bardzo dużo. A ten marsz miał i na tych programowych spotkaniach my jesteśmy właśnie w każdym województwie i w każdym województwie odsłaniamy kolejny element naszego programu. Teraz będziemy na Dolnym Śląsku 19-20. Natomiast ślubowanie Donalda Tuska to po pierwsze, że zwyciężymy, to jest naprawdę ważne. Tak naprawdę funkcja tego marszu i istota jego miała polegać na tym, żebyśmy się zobaczyli, żebyśmy się policzyli, że jesteśmy potężną siłą, żeby ludzie uwierzyli w zwycięstwo. I ludzie po tym, jak się odliczyliśmy, pokazaliśmy, że jesteśmy potężną siłą, to ludzie zaczynają rozumieć, tak, jest zwycięstwo możliwe. To jest bardzo ważne. A na każdym spotkaniu, na którym jesteśmy, na każdym, ludzie domagają się rozliczenia za przeróżne rzeczy, za chociażby Wille Plus, za Czarnka z jego wypowiedziami, za niszczenie szkoły, za niszczenie chociażby odnawialnych źródeł energii. No przeróżne są, za niszczenie sądów, to jest oczywiste, za niedofinansowanie szpitali i tak dalej.
Ale
i tak
o tym
dalej.
Marszu tego, mówimy. Tam raczej były takie... Dużo.
Czyli rozliczymy zło. To zło będzie tam i ono jest, może być natury politycznej, tak jak na przykład komisja weryfikacyjna, ale może być także bardzo konkretne z wydawaniem, wyrzucaniem pieniędzy, z nominatami partyjnymi PiS-u, którzy uwłaszczają się na majątku państwa. A naprawimy szkody? Tak, naprawimy, bo trzeba przywrócić szpitalom, żeby nie były zadłużone, trzeba obniżyć inflację, trzeba doprowadzić do tego, żebyśmy wzięli pieniądze z Unii Europejskiej, której niektórych nie bierzemy w wyniku działań PiS-u przecież. To jest skandaliczne. Czyli naprawimy szkody i pojednamy ludzi. To jest bardzo ważne. To jest najważniejsza rzecz.
Tylko jest połowa elektoratu, która głosuje na koalicję rządzącą, tak to nazwijmy. I pytanie, czy jest w tym momencie to pojednanie możliwe przy takich hasłach?
Jest możliwe. Jest możliwe.
Bo oni też muszą...
Bo to wystarczy, wiecie państwo, ja z ludźmi rozmawiałem i dla mnie to było przerażające, jak jeden z uczestników marszu powiedział, jak jest traktowany w pracy, gdzie się zna z ludźmi od 8 lat, są zaprzyjaźnieni. Kiedy powiedział, że chce jechać na marsz i prosi następnego dnia o dzień wolny, to spotkał się z taką obstrukcją, że wielu nie chce mu podać ręki.
Podzielona Polska, wydaje mi się.
Taka jest podzielona Polska.
Bo to też działa w drugą stronę. Tak
my musimy to zmienić, bo jak my tego nie zmienimy, jak będziemy eskalować wypowiedziami Kowalskiego, Czarnka, kłamstwami premiera, to my niestety doprowadzimy do tego, że znajdziemy się w rzeczywistości, która może być bardzo trudna dla naszego kraju.
Bartłomiej Wróblewski, panie pośle, trochę panu muszę czasu wygospodarować, bo tutaj opozycja zaczyna dominować w tej ocenie marszu. Proszę bardzo, jeszcze raz do tych słów, do tego, co się działo na marszu, do tej strategii, która się, wydaje mi się, gdzieś tam tworzy już powoli, jeśli chodzi o wybory.
No, na pewno warto rozwinąć tą myśl dotyczącą mniejszych formacji opozycyjnych, które właściwie zniknęły. I ja współczuję pani poseł Katarzynie Überhahn i Lewicy i wszystkim tym, którzy zagłosowali się w trzecią drogę, no bo troszkę ten marsz, tak jak został zorganizowany, to kto przemawiał i co zostało powiedziane, jakby no wszystko to prowadzi do tego, że wszystkie te inne pomysły na opozycję stają się niepotrzebne. Donald Tusk zręcznie zagania opozycję do swojego stada. Nawet w Gazecie Wyborczej dzisiaj przeczytałem, pan Łukasz Pawłowski napisał w sposób taki bardzo brutalny o tym, że Donald Tusk upokorzył innych liderów opozycji. Mówi o tym, powołując się na Łukasza Pawłowskiego i na Gazetę Wyborczą, czyli to nie jest żadne prawicowe medium. Więc wydaje mi się, że to tak po prostu zostało zrobione. No i nie zostało to zrobione przez przypadek. To zostało zrobione celowo i to było zręczne. Więc myślę jednak, że ta kampania wyborcza będzie bardzo brutalna. Ona jest, już jest brutalna. Po tych wypowiedziach Lisa, Giertycha, Andrzeja Seweryna to było widać przed marszem. Także ten marsz, wbrew temu wrażeniu, które na pewno oddaje to, co pani poseł Überhahn czuje, ale jednocześnie ci, którzy stoją obok, to widzą, że za tymi miłymi uśmiechami i gestami to jest po prostu bardzo brutalna polityka i taka żelazna ręka Donalda Tuska i żelazny uścisk Donalda Tuska. I na pewno część wyborców opozycji uważa, że to jest właściwy kierunek i tak trzeba z wszystkimi, którzy nie chcą się podporządkować. Natomiast trzeba też pamiętać, że ten marsz w jakimś stopniu, w istotnym stopniu mobilizuje wszystkich tych, którzy krytycznie podchodzą do Platformy Obywatelskiej, bo Prawo i Sprawiedliwość dotrzymało swoich obietnic, prowadzi konsekwentną politykę prorodzinną, senioralną, wspiera najsłabszych. Prawo i Sprawiedliwość zmieniło politykę bezpieczeństwa. Policja jest w każdym mieście powiatowym, w powiecie poznańskim, nawet w każdej gminie jest posterunek policji. Została przyjęta ustawa o ochronie ojczyzny, powstały Wojska Obrony Terytorialnej, do 3% zwiększyliśmy wydatki na zbrojenia.
Wszyscy są zwycięzcami tego marszu. Pokazuje, i PiS, i Platforma.
Nigdy w historii nie było tylu pieniędzy na inwestycje lokalne. W Poznaniu to widzimy na przykład po Teatrze Muzycznym, po Muzeum Powstania Wielkopolskiego, po Zintegrowanym Szpitalu Klinicznym, po Kładce Berdychowskiej, na którą dzisiaj była podpisana z Budimexem umowa. Rząd tutaj za naszym wsparciem dał 95 milionów.
Mówię o tym wszystkim,
żeby powiedzieć, że jest wielu Polaków, którzy docenia tę politykę i na pewno nie chce Platformy Obywatelskiej, która z jednej strony sama była niewiarygodna, po drugie ma dzisiaj program rewolucyjny. Odcięcia się od korzeni, odcięcia się od tradycji narodowych, odcięcia się od kościoła,
odcięcia od Jana Pawła II.
Krótko mówiąc, to jest program obyczajowej, kulturowej rewolucji.
Ja pozwolę sobie wejść z jednym zdaniem.
Tak, że wszyscy, dlatego że odbył się marsz, zmienią swoje poglądy i zapomną o tym, co było wcześniej. Więc kampania wyborcza na pewno będzie zacięta. Opozycja ma swoje argumenty, ale ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica ma mocniejsze argumenty.
Proszę państwa, ja jedno zdanie powiem i to akurat w wielu komentarzach się pojawia, także po stronie mediów bardziej sprzyjających opozycji. I mówią o tym, że ta polaryzacja działa korzystnie dla obu stron i wcale Jarosław Kaczyński nie musi z tego powodu czuć się przegranym. Spotkałem się nawet z takim zdaniem, być może to jest też do pani poseł takie zdanie, że ostatecznie będzie jedna lista, koniec końców, że Donald Tusk doprowadzi do tego, do czego od początku chciał doprowadzić. Być może tym marszem, który jednak tych ludzi w jednym miejscu spotkał. Przecież nie miało być takiego spotkania wspólnego. Przypomnę, Szymon Hołownia między innymi mówił, że on nie weźmie udziału w końcu. Wziął udział, chociaż różnie z tym wyglądało, bo widzieliście państwo, że tam trochę się nasłuchał z ust części manifestantów. W każdym razie taka teoria. Będzie jedna lista. A Jarosław Kaczyński i tą komisją, i tym wszystkim, co się dzieje wokół Donalda Tuska, uratował, jak to powiedziałem z publicystów, wypróbowanego wroga. I to będzie tak, jak w 2020 roku, kiedy była ta wymiana właśnie prezydencka. W październiku będzie tak, że wszyscy się zgromadzą w jednym namiocie opozycyjnym, ale z drugiej strony ludzie, którzy nie do końca przepadają za PiS-em, natomiast nie lubią tego opozycyjnego konglomeratu, chcąc, nie chcąc, pójdą i na ten PiS zagłosują. Znam paru takich krytyków życia publicznego. Jest na przykład profesor Stanisław Żerko, który dosyć krytycznie wypowiada się na przykład o TVP. I ktoś napisał, że nawet Żerko zagłosuje na PiS w tej sytuacji, ponieważ tak działa polaryzacja sceny politycznej. Nie boi się pani, że lewica gdzieś może w tym momencie, w tym peletonie się po prostu zlać w tą jedną formację?
Tutaj pan poruszył kilka różnych wątków. Fakt, że mówi się o popisie nie bez powodu, tak? Ta gra na to duopol, na
polaryzację. Najstarsi górale nie pamiętają.
To na tą polaryzację jest taką grą prowadzoną od dawna, zresztą jako wiosna dawniej. My szliśmy z takimi hasłami przecież do polityki, skończenia z tym duopolem.
Mogę być złośliwy? Skończenia z wojną polską. Nie pierwsi polską. Jesteście, którzy mówicie o końcu duopolu. Tych partii już trochę
było. Tak, jak widać, że póki co ma się dobrze, tak jak widać. Ale ja bym nie przekreślała też tak naprawdę szans tych mniejszych partii, jeżeli chodzi o odnosząc się do wątku wspólnej listy. To i jakie to ma przełożenie na ten marsz? Oczywiście byli tam zwolennicy wspólnej listy. Jest takie przekonanie, bo jest to nawiązanie tak naprawdę historyczne do 1989 roku. I jest ta chęć tej wspólnej listy opozycji. Jest takie przekonanie, że taka lista wygra. I ja osobiście, już mówiłam też o tym wcześniej, takiego przekonania nigdy w 100% nie miałam. Bo pokazuje to, czy przykład węgierski, tam była jedna wspólna lista opozycji, nie zadziałała. Była wspólna lista opozycji, była koalicja europejska do parlamentu i tam jednak lista, to jednak Zjednoczona Prawica, koalicyjna lista jednak prawicy, a nie opozycji, wygrała po raz pierwszy wybory do Europarlamentu, więc to są takie kontrargumenty. Jeżeli chodzi o sam udział w marszu, to my pomimo tego, jako od samego początku, jako lewica, zapowiadaliśmy i mówiliśmy, że w tym marszu udział weźmiemy. Uważaliśmy, że jest to słuszny pomysł, słuszna, i to jest też odpowiedź na oczekiwania społeczne. Nie odnosząc się, czy odnosząc się do tych zarzutów, które padły wcześniej, nie był to tylko marsz anty-PiS. Zresztą Lewica całym swoim wkładem i pracą w parlamencie, tymi 300 projektami ustaw na przykład, chociażby, pokazuje, że program ma i nie jesteśmy po prostu anty-PiS-em. Zawsze mówiliśmy, że to za mało, że program mieć trzeba, ale nawet po agendzie, po tematach, które były poruszane, nawet przez nawet na tych banerach, tych planszach uczestników, tak jak mówiłam na samym początku, to było bardzo szerokie spektrum różnych spraw ważnych dla osób. Były tam też osoby z niepełnosprawnościami, o czym nie wspomniałam wcześniej, szły razem z nami. I to pokazuje, że to nie był tylko anty-PiS. To była niezgoda oczywiście na to, co dzieje się z naszym państwem za rządów niezjednoczonej już prawicy, ale to nie był taki po prostu zwykły anty-PiS, to przede wszystkim. A co jeszcze do wątku, wracając ze wspólnej listy, Lewica podpisała swoje lewicowe porozumienie, więc my na pewno stworzymy wspólną lewicową listę. Czy będzie lista wspólna opozycji? Ten temat w sumie umarł już jakiś czas temu ze sprawą właśnie Szymona Hołowni i Kosiniaka-Kamysza.
Zobaczymy, my jako Lewica mamy co będzie w sondażach, pani poseł, bo gdyby się okazało, że próg koalicyjny będzie zagrożony, a niektórzy tak wieszczą, mówią o PSL-u i o Polsce 2050, to jeszcze różne przetestowania mogą być na scenie politycznej. Znaczy,
mamy 4 miesiące do wyborów, jeszcze chwilę do stworzenia list i do rejestracji.
Bogdan Wenta by powiedział, że to jest bardzo dużo czasu, parafrazując
klasyka. Tak, ja też uważam, że jest to jeszcze trochę czasu. Rzeczy, sprawy się mogą zmienić. Jeżeli wyjdzie nam z sondaży, jednak z oczekiwań społecznych, że wspólna lista jest tym najlepszym rozwiązaniem, to uważam, że wszystkie rozwiązania są na stole. Ale temat wspólnej listy w mojej ocenie został zamknięty już jakiś czas temu. I jeszcze jedno zagrożenie, na które chciałabym zwrócić uwagę, o czym się bardzo rzadko mówi, przy jednej wspólnej liście opozycji. Taka jedna wspólna lista opozycji może być kojarzona faktycznie, która jest często podnoszona, tylko skojarzona z Platformą Obywatelską, czyli znowu z tym duopolem, z PiS-em. Ludzie idący do wyborów mogą stwierdzić, nie ma tam mojej reprezentacji. PiS już był, PO już było, ja chcę czegoś innego, chcę spróbować alternatywy, a nie dostaję tej alternatywy. I co, proszę państwa, będzie taką alternatywą? Osobno startująca Konfederacja ze swoją listą.
Albo niska frekwencja wyborcza, bo to także jeszcze... Albo niska frekwencja wyborcza, bo to także...
To znaczy, to uważam, że będą to jedno nie wyklucza drugiego. Będzie moim zdaniem w takiej sytuacji i niższa frekwencja z uwagi na to, że nie wszyscy mogą mieć poczucie, że nie odnajdą swoich kandydatów na tych listach. Ono może być błędne, ale może być takie poczucie. A z drugiej strony Konfederacja idąca osobno, będąca jedyną alternatywą. I to jest zagrożenie, prawdziwe zagrożenie dla demokracji, bo to jest naprawdę, państwo może nie uwierzą, ale nawet gorzej niż PiS.
O, mówi poseł Katarzyna Uberhan. Proszę państwa, ja pozwolicie ten temat przymknę, dlatego że parę minut nam zostało. Chciałbym chociaż parę zdań opowiedzieć o propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, który zaskoczył tuż przed marszem, informując, że jego kancelaria przygotowała nowelizację podpisanej dosłownie parę dni wcześniej ustawy dotyczącej powołania Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów w polskim życiu publicznym. No i pytanie takie. Prezydent mówi, że musiał dokonać kroku do przodu, nawet użył chyba określenia pewnej ucieczki do przodu, żeby uciec przed zarzutami, jakie się pojawiły wobec tej ustawy. Zmiany są, uważam, dosyć spore, te 4 punkty, które prezydent zaprezentował. Przede wszystkim chyba ten, że w skład komisji nie mają wchodzić parlamentarzyści, posłowie, senatorowie. I druga sprawa, środki zaradcze, czyli jakby te efekty pracy komisji, to nie mają być jakieś wykluczenia z życia publicznego, tylko ewentualnie poinformowane, że dana osoba, użyję cytatu, nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Państwa zdaniem, komentarz do tej zmiany, czy to zmienia coś w kształcie tej ustawy. No i czy ta ustawa w takim kształcie byłaby dla państwa akceptowalna? Poseł Tomasz Nowak, bardzo proszę.
Ta ustawa jest skandaliczna. Powołanie komisji weryfikacyjnej służyć ma naprawdę tylko opluciu i czy jeszcze można gorszymi słowami powiedzieć opozycji, całej opozycji. Bo każdy może być postawiony tak jak w czasach stalinowskich albo w czasach Wielkiej Inkwizycji. Inkwizytor powiedział, że jest winny i posłowie PiS-u, mimo że nawet nie byliby w tej komisji, ale przecież by byli ludzie z nadania PiS-u, bo decydować o tym będzie większość sejmowa, powiedzieliby tak, jest winny, bo muszą to zrobić w ciągu 2 miesięcy do 17 września. No przecież to jest kpina i coś, co urąga w ogóle poczuciu sprawiedliwości. Dlaczego cały świat, demokratyczny świat, oburzył się na tę ustawę? I dlaczego prezydent Duda musiał się wycofać rakiem? Wycofać, ale zrobił tylko pół kroku, a nie cały krok.
A czy te pół kroku pańskim zdaniem ma jakieś znaczenie? Bo jednak te zmiany
nie,
są duże.
To nie ma żadnego znaczenia, bo funkcja, którą oprócz tego, że to środka zaradczego nie będzie, jeśli na to zdecyduje się PiS oczywiście, tak naprawdę funkcja właśnie tego poinformowania społeczeństwa za pomocą środków masowego przekazu typu TVP PiS będzie jednoznaczna. Tak, Donald Tusk na przykład, tak, na przykład Waldemar Pawlak i inni są winni i ich trzeba napiętnować. To są agenci albo to działali na szkodę państwa polskiego. Przecież to jest ewidentne i nie można się od tego odwołać w ogóle nigdzie, bo do sądu administracyjnego.
Można, administracyjne... tej propozycji mają być sądy powszechne z tego, co jedna z tych czterech.
Kiedy? Po wyborach? Panie redaktorze, to jest kpina, to jest żart. To, co zrobił prezydent działał w strachu. Prezydent się zorientował, że na arenie międzynarodowej dla niego to jest tak naprawdę katastrofa, bo on uruchomił coś, co przekroczyło pewne standardy demokratycznego państwa prawa już całkowicie. Wprowadził nas we wschodnie standardy, wprowadził nas w rosyjską ruletkę tak naprawdę. I to naprawdę jest skandaliczna ustawa i nowelizacja, jeśli w ogóle będzie przeprowadzona, nie jestem tego pewien, czy PiS ma w tym interes. A jeśli nawet będzie przeprowadzona, to w czasie takim, że już wcześniej będzie działała ta kapturowa komisja, to jest po prostu kpina z demokracji. Dlatego też ludzie stanęli, to nie jest prosty antypis. To, że ludzie poszli tam, żeby bronić demokracji, bo faktycznie jest teza i antyteza. Teza w tym momencie, którą możemy sformułować, to PiS dąży do zniszczenia demokracji i antyteza, bronimy demokracji.
No tak,
i
ale
w tym znaczeniu to jest
pan poseł Nowak okazał się prawdziwym marksistą.
Bartłomiej Wróblewski.
Okazał się pan...
Panie pośle...
To nie jest istotne, panie pośle.
Dajmy
ludzie
teraz
to
głos
czytają na wprost.
Posłowi Wróblewskiemu, bo już nam się czas kończy, panie pośle.
Idziemy bronić demokracji, idziemy bronić świata wartości, w który wierzymy i o który walczyliśmy przez całe pokolenia i od 30 lat był realizowany aż do czasów, kiedy wy demontujecie od 2015
panie pośle,
roku tę demokrację.
Stawiam kropkę, pozwoliłem panu dokończyć puentę. Poseł Bartłomiej Wróblewski, 4 minuty do końca programu, także
ja
niestety przyspieszam.
Tak, co mówi pan poseł Tomasz Nowak, jest kasza i śrubokręt. No bo z jednej strony retoryka marksistowska, teza, antyteza, synteza, no to jak slogany z czasów komunistycznych. Z drugiej strony w tym marszu przecież też szło wiele osób, które z systemem komunistycznym były związane. Więc co pan poseł Tomasz Nowak mówi o tym, że przez pokolenia walczyliśmy? No wiele tych osób walczyło po drugiej stronie, broniło systemu komunistycznego. Nie oszukujmy się. Ja nie deprecjonuję ani dobrej woli, ani wielu osób, które biorą udział w tym marszu. Mają do tego prawo. To jest ich wolność, to są liczne ich wolności konstytucyjnie zagwarantowane i oni z nich bez żadnych trudności korzystają. Więc opowieści o obronie demokracji to opowieści z much i paproci.
Mówmy o tej komisji weryfikacyjnej, panie pośle.
To zapytam o nowelizację, panie pośle.
Co do komisji? co do komisji.
Co do nowelizacji.
Komisja ma wyjaśnić kwestie rosyjskie w polskiej polityce. I to jest ważne.
Przez dwa miesiące.
Nie ma wątpliwości, że po 2007 roku nastąpił prorosyjski zwrot w polskiej polityce, nazywany resetem. Za ten zwrot odpowiada mi ówczesny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ówczesny premier Donald Tusk i Waldemar Pawlak jako osoba, która no przede wszystkim za te kwestie gospodarcze i politykę energetyczną odpowiadała. Ja, panie pośle, uważam, że gdyby Donald Tusk uderzył się w piersi i powiedział: pomyliłem się, byłem naiwny, tak jak Angela Merkel i inni przywódcy na Zachodzie, myślałem, że Putin to jest innym człowiekiem. Sprawa by wyglądała inaczej. Ale Platforma Obywatelska udaje, że nic się nie stało, a się stało. Bo polityka była nieroztropna, szkodliwa dla Europy i Polski, bardzo ryzykowna. I pytanie jest takie, czy wynikało to tylko z naiwności, czy stały sam za tym na przykład pieniądze, czy inne rzeczy. Wiemy, że wielu europejskich polityków brało pieniądze od Putina. O niektórych wiemy, że robili to półoficjalnie, pracując w niemieckich, w rosyjskich fundacjach, przedsiębiorstwach.
Panie pośle, mówi pan...
Szanowni państwo...
To jest Borek, otworzył pan Borek.
Panie pośle...
Pan Borek, to na osobny program, ja chętnie wezmę udział w tej dyskusji, ale to się kończy.
Nie wiemy, jak się sprawy miały w Polsce i to ma wyjaśnić komisja. Teraz co do inicjatywy prezydenta.
Tak, chciałem zapytać o nowelizację. Pół zdania błagam na ten temat.
Prezydent chciał wyjść naprzeciw oczekiwaniom części opozycji i moim zdaniem na temat tych propozycji można dyskutować, bo one nie zmieniają istoty rzeczy. Chcemy wyjaśnienia wpływu Rosji na polską politykę, motywów resetu i to trzeba zrobić. Natomiast
Niech pan wyjaśni, co robił premier Morawiecki.
Panie pośle, mamy już tak mało czasu, że już...
Który się zgodził na to, żeby wpływy rosyjskie...
Ale jeszcze...
Jeśli są jakieś ustawy poprawić, trzeba to zrobić.
Pani poseł, ostatni głos dla pani. Utargowałem jeszcze u posłów trochę tego czasu, bo nam nieubłaganie
schodzi. Ile mam czasu?
Daję pani półtorej minuty. To jest i tak dużo.
Dobrze, to ja chciałam powiedzieć, postaram się krótko i na temat. Ustawa jest bublem prawnym. Prezydent musiał mieć tą świadomość, ją podpisując. Może zabrakło mu refleksji, że nie może aż tak niekonstytucyjnej, że nie powinien.
To ta poprawka świadczy o refleksji.
Podpisać i stąd zrobił to za szybko. Doświadczony polityk powinien odczekać chwilę i zobaczyć, przyjrzeć się tym nastrojom społecznym. Nie musiał się nigdzie spieszyć. Miał czas, żeby podpisanie tej ustawy. Czas mu jeszcze nie mijał, a jednak się pospieszył, a potem musiał się z tego wycofywać. Ośmieszył niestety ten urząd. Praktycznie zawetował własny podpis, składając te poprawki. Poprawki, których nie zdążymy, w mojej ocenie nie zdążymy już ich przeprocedować. To znaczy one nawet przejdą przez Sejm, muszą trafić do Senatu, muszą wrócić do Sejmu. Mamy niewiele posiedzeń zostało już do końca tej kadencji, a komisja na podstawie już uchwalonych i podpisanych przez prezydenta tej ustawy, która praktycznie jest już działającą ustawą, może zostać zwołana, powołana i może w tym trybie inkwizycyjnym, o którym była mowa, jak sąd kapturowy, może
chociaż,
działać.
Chociaż temat rosyjskich wpływów na pewno jest ważny. Wiem, że w Parlamencie Europejskim...
Wymaga poważnej komisji śledczej.
Mamy instrument, mamy komisję śledczą, która mogłaby zbadać sprawę i przekazać do sądu. Tak się to powinno w demokratycznym państwie prawa odbywać, że zebrany materiał powinien trafić do sądu, a nie jakaś komisja na poziomie parlamentu, Sejmu działa jak to,
ja proszę sąd państwa, zupełnie ostatnie zdanie na koniec. Cieszę się z tego, czym mówiła pani poseł Uberhan na początku zupełnie, że nie było żadnych incydentów w niedzielę, że było spokojnie. I mam wrażenie, że dopóki tak się dzieje w naszym państwie, to proszę państwa, to jeszcze jest taka sytuacja, w której możemy ze sobą rozmawiać i oby ta rozmowa do końca towarzyszyła nam także tutaj przy gorącym stole. Dziś bardzo dziękuję za uwagę. Moimi państwa gośćmi byli wielkopolscy posłowie Katarzyna Uberhan, Lewica, poseł Tomasz Nowak, Koalicja Obywatelska, poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję państwu.
Bardzo dziękujemy.
Pozdrawiam serdecznie. Dobrego wieczoru.
Dobrego wieczoru.
Przy gorącym stole.